Ta audycja powstaje dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/klcw. Witam serdecznie wszystkich, a najserdeczniej przyjaciół Klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego, Hanna Maria Giza. Złoto scytów. Do podjęcia tego tematu skłoniło mnie to, co wydarzyło się niedawno w tym strasznym wojennym czasie w Muzeum Krajoznawczym w Melitopolu w obwodzie zaporowskim. Otóż pracownicy muzeum zostali zmuszeni do klęczenia z pistoletami przyłożonymi do głów i poddani przesłuchaniu przez rosyjskich żołnierzy. Próbowano wymóc na nich ujawnienie miejsca ukrycia eksponatów muzealnych. Nie zdradzili. Pracownicy nie zdradzili, a jednak znalazł się ktoś, kto również znał tę kryjówkę. Rosjanie ukradli między innymi kolekcję złota scytów odkrytego przez archeologów w latach 50. XX wieku. Ta informacja jest prawdziwa, pochodzi z prokuratury generalnej Ukrainy. Kim byli scytowie? Czego dokonali? Jak, kiedy i gdzie znaleziono scytyjskie skarby? Dlaczego są takie cenne, takie pożądane? Co to znaczy złoto scytów? Witam w studiu gości profesor Władysław Duczko, archeolog działający w Szwecji i Polsce, specjalizujący się w dziejach i sztuce wczesnośredniowiecznej Skandynawii, Europy Wschodniej, Polski oraz Bizancjum, wykładowca w Uniwersytecie Upsalskim oraz w Akademii Humanistycznej imienia Aleksandra Geisztora w Pułtusku. Witam panie profesorze.
Witam.
Cieszę się, że się spotykamy w studiu. Pan Paweł Dziechciarz, doktorant w Ośrodku Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry pani, dzień dobry panie profesorze, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
I witam pana bardzo serdecznie, ponieważ pan debiutuje w naszych klubowych spotkaniach.
Tak, jest to dla mnie nieukrywana wielka przyjemność i wielki zaszczyt spotkać się dzisiaj z państwem i porozmawiać, podzielić się wiedzą archeologiczną o ludzie scytów, który jest bohaterem naszego dzisiejszego spotkania.
Program realizuje Borys Kozielski. Herodot z Halikarnasu, zwany ojcem historii, w dziejach, w tym swoim dziele słynnym, pisał, cytuję, blisko 28 lat panowali scytowie nad Azją i pustoszyli wszystko z butą i lekceważeniem. Kim byli scytowie? Skąd pochodzili? Co to za lud?
Myślę, że rozmowę o scytach powinniśmy rozpocząć od podkreślenia, że określenie scytowie to pewien worek pojęciowy. Pewien worek pojęciowy, który powinniśmy rozumieć dwutorowo.
Paweł Dziechciarz.
Po pierwsze, mówimy tutaj o scytii europejskiej, tej opisanej przez słynnego kronikarza z Halikarnasu, historyka z Halikarnasu, naszego Herodota, który dokładnie opisuje ten lud, jego zwyczaje, jego rolę historyczną w dziejach Helenów, ale również w dziejach całej wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Opisując ich siedziby położone pomiędzy rzekami Ister i rzekami Tanais, czyli dzisiejszym Dunajem i Dnieprem. Ale druga część naszego pojęcia scytowie to coś, co archeolodzy określają mianem kultur typu scytyjskiego. Czyli mówiąc w dużym skrócie, kultur epoki żelaza, które były charakterystyczne dla obszarów wielkiego stepu euroazjatyckiego, ciągnącego się właśnie od Dunaju aż po góry Altaj w środkowej części Azji.
Legenda scytyjska przekazana przez tegoż Herodota mówi o trzech braciach, synach Targitaosa. Nosili imiona Lipoksais, Arpoksais i najmłodszy Kolaksais. Temu najmłodszemu z braci udało się zawładnąć złotem, które spadło z nieba, sik. Złoto spadło z nieba w postaci pługa, jarzma, topora i czary. I on właśnie otrzymał od braci całe królestwo. Lipoksais dał początek plemieniu Auchatów, Arpoksais plemionom Katiarów i Traspiów, a najmłodszy paralatom, czyli scytom królewskim. Wszyscy zaś noszą nazwę skolotów od imienia króla Kolaksajsa. Ale to legenda, mit, a prawda? Skąd naprawdę pochodzili scytowie? Bo powiedział pan, że zamieszkiwali takie i takie tereny, ale oni tam przyszli, skądyś.
Kwestia nie jest taka jednoznaczna. Nie możemy mówić tu wyłącznie o pochodzeniu przy powstaniu tego ludu w wyniku prostych procesów migracyjnych. Niedawne badania DNA scytyjskie, publikowane chociażby w 2019 roku, podkreślają, że pochodzenie tego konglomeratu ludów, bo nie możemy tu mówić o jednym ludzie, tylko o bardzo szerokiej grupie ludów irańskich, jest złożone. Możemy tu mówić o podłożu genetycznym związanym z późnobrązową, pochodzącą z późnej epoki brązu, lokalną ludnością euroazjatycką, a także domieszkami genetycznymi pochodzącymi z zachodu, wschodu czy południa. Stąd też pochodzenie tego ludu nadal może być owiane jakąś tajemnicą. Wiemy, kiedy za to ten substrat scytyjski się wykształca w postaci kultur scytyjskich widocznych w materiale archeologicznym. Jest to przełom IX i VIII wieku przed naszą erą. Ma to miejsce właśnie w rejonie Republiki Tuwy. Jest to taka niewielka republika federacyjna położona w obrębie Federacji Rosyjskiej. Właśnie na przedpolu gór Altaj oraz nad Górnym Jenisejem. Tam znajdujemy najstarsze znaleziska, które możemy jednoznacznie przypisać kulturom typu scytyjskiego.
Altaj znaczy Złota Góra, prawda?
I nie jest to przypadek.
Po mongolsku.
Tak, nie jest to przypadek, gdyż to złoto jest wszechobecne w kulturze scytyjskiej. Sam Herodot z Hilkarnasu pisze, że scytowie lubowali się w złocie, zwłaszcza ich wodzowie czy królowie, i stąd te złote znaleziska.
O złocie jeszcze porozmawiamy. Panie profesorze, scytowie pojawili się na stepach nadczarnomorskich na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą, jeżeli to jest precyzyjna informacja. Z jakiego powodu przenieśli się z tych stepów, o których mówił pan Paweł, przykaukaskich nad Morze Czarne? Czy to było symptomatyczne, że tak wtedy wszyscy z terenów głębokiej Azji nagle ruszyli na zachód? Profesor Władysław Duczko.
Prędzej czy później większość ludów koczowniczych ruszała na zachód i znajdowała się na terenach stepu ukraińskiego.
Ale co jest przyczyną? Głód?
Bardzo często zmiany klimatyczne, walki między różnymi ludami. Ktoś przegrywa, musi uciekać. Ktoś wygrywa i uznaje, ach, co to za miejsce, znajdę sobie lepsze. Czyli nie ma jednego wytłumaczenia.
Jakie tereny podbili scytowie nad Morzem Czarnym? Kogo pokonali? Czego dokonali? Jak to się stało, że zapanowali nad tą rozległą krainą na tyle wieków?
No, próbowano powiedzieć, że byli lud Kimerów, również irański, prawda?
A właśnie.
Z tymi Kimerami. To też nie jest takie proste, bo niby oni są, a jednocześnie nie bardzo wiadomo, czy oni tam rzeczywiście byli przed scytami. Jedno jest ciekawe, jeżeli chodzi o ich obecność na terenie stepowym, że pewnie językoznawcy uważają, że przynajmniej 40 słów kimeryjskich, zidentyfikowanych jako kimeryjskie, znajdują się w językach słowiańskich. Czy to jest prawda? No nie wiadomo. No, niektórzy językoznawcy twierdzą, że tam, gdzie jest Nowogród, to ludność słowiańska mówiła dialektem zachodniosłowiańskim, a nie wschodniosłowiańskim. No i do dzisiaj nie wiadomo, czy tak było, czy nie. Także językoznawcy mówią swoje, archeologia mówi też swoje i tak w końcu to dokładnie nie wiemy, co jest co.
Z tymi Słowianami to mamy problem. Tak trudno jest ich zlokalizować ich początki. Rozmawialiśmy o tym z profesorem w tej audycji i polecam państwu Dzielni Wojownicy w Podkasanych Portkach, więc jeżeli zechcą państwo wysłuchać, będzie nam bardzo miło. To też da jakiś obraz tego, jak trudny jest to temat. Natomiast wracając do scytów, jak pisze Herodot, ale zresztą nie tylko, bo takie są przekazy innych również starożytnych pisarzy, byli ludem wyjątkowo wojowniczym i okrutnym. Wypijali krew pierwszego zabitego wroga. Każde przymierza zatwierdzali właśnie wypiciem krwi. Do wspólnej uczty byli dopuszczani tylko ci wojownicy, którzy posiadali puchar sporządzony z czaszki własnoręcznie zabitego wroga, a ze skóry i skalpów robili kołczany, rękawiczki i odzież. Czy to tylko czarna legenda, czy prawda?
W każdej legendzie mamy jakieś ziarno prawdy. Zdecydowanie należy podkreślić, że źródła archeologiczne bardzo jasno ukazują scytów jako wojowniczy lud. Czy scytów, czy te ugrupowania, które przynależą archeologicznie do kręgu scytyjskiego. Jednym z podstawowych elementów wydzielania w ogóle kultur typu scytyjskiego jest charakterystyczne uzbrojenie. I tego uzbrojenia znajduje się scytyjskiego bardzo dużo i jest ono bardzo charakterystyczne. Mówimy tutaj o zestawach łuku i strzał, w tym charakterystycznych trójgraniastych lub trójliściastych grocikach wykonanych ze stopu miedzi.
Tylko oni takie robili?
Oni zapoczątkowali użytkowanie tego typu uzbrojenia. Tutaj możemy podkreślić, że nie chodzi tylko tutaj o sam kształt, o samą formę wyrobu. Ta forma, ona wynikała i ona też predestynowała zarazem do używania konkretnego rodzaju łuku. Tu mówimy o łuku refleksyjnym typu scytyjskiego. Kolejnym
co to znaczy łuk refleksyjny?
Łuk refleksyjny był to rodzaj łuku kompozytowego, czyli złożonego z wielu różnych materiałów. Mamy tam drewno, mamy tam ścięgna zwierzęce, mamy tam poroże, który przy dużej trwałości zachował też elastyczność. Podczas napinania cięciwy był on w niejaki sposób odwrócony, co pozwalało napiąć tą cięciwę o wiele mocniej w porównaniu do dawniej użytkowanego w tej części Europy łuku prostego, co też pozwalało po prostu razić wroga na większą odległość i z większą mocą. Powodowało też to, że jednocześnie grociki strzał mogły być nieco cięższe, mogły być nieco inaczej wykonane i mogły być nieco bardziej skuteczne. Oczywiście te grociki do pewnego czasu były przez archeologów używane jako pewnego rodzaju wskaźnik ludności scytyjskiej i na pewno możemy to przyjąć dla najstarszych faz chronologicznych obecności scytów w Europie, na stepach nadczarnomorskich nie tylko. Niewątpliwie później ten wynalazek mógł być przejęty także przez różne ludy lokalne, ludy zdominowane przez kulturę scytyjską lub ludy sąsiedzkie. Niemniej w pierwszej fazie występowania scytów, powiedzmy w VII wieku przed naszą erą, jest to niewątpliwy, czy nawet w VI, jest to niewątpliwy wyznacznik scytyjskiej sztuki militarnej. Oprócz tego mamy charakterystyczne kany, długie sztylety czy miecze typu akinakes, mamy charakterystyczne groty broni drzewcowej wykonane z żelaza, charakterystyczny pancerz łuskowy, okucia tarcz czy okucia pancerzy wykonane często ze złota. Także charakterystyczny dla scytów wynalazek gorytosu, czyli połączenia łubiu i kołczanu, pojemnika na strzały i pojemnika na łuk, który był jednym z elementów wyposażenia wojownika przewieszany przy lewym boku.
Musieli być strasznymi, rzeczywiście budzącymi przerażenie najeźdźcami wśród tych ludów Bliskiego Wschodu. O tym pisało, jak powiedziałam, wielu starożytnych autorów. Scytowie byli wymieniani nawet w Biblii, nawet w Księdze Rodzaju. Czytamy o nich także w księdze proroka Jeremiasza, który tak oto mówi: oto na was sprowadzę, straszy nimi, oto na was sprowadzę naród z daleka. Jest to naród niepokonany, naród starożytny, naród, którego języka nie rozumiesz, ani nie wiesz, co mówi. Jego kołczan jest niby grób otwarty, Wszyscy mężowie są bohaterami. Kołczan to ten łuk i strzały, to jest ta broń niezwykła. Byli znakomitymi jeźdźcami, znakomitymi łucznikami. Panie profesorze, czy oni byli wyjątkiem wśród walczących wówczas, bez przerwy właściwie te wojny się toczyły, różnych ludów? Czy scytowie mieli jakiś specyficzny system, sposób walki, który ich wyróżniał? Dlaczego tak wszyscy się ich bali?
No to jest jeden z tych wczesnych ludów koczowniczych, który jest typowym ludem koczowniczym. Bo prawie wszystkie ludy koczownicze były wojownicze, byli hodowcami przede wszystkim i zajmowali się po prostu łupiestwem. Na tym to polegało. Mieli tradycyjnie od samego początku zwyczaje wojownicze i byli dobrze przygotowani do wojaczki. Jak wiadomo, pokój jest czymś niesłychanie rzadkim w historii ludzkości. Tam są raczej krótkie przerwy między wojnami. Koczownicy przyłożyli się, między innymi Scytowie, do tego, żeby te wojny były nieustanne. I to, co zostało zapisane w źródłach, mówi o tym wyraźnie. Co prawda źródła podają również Scytów rolników, Scytów oraczy. No to właśnie są te ludy, które pracowały dla Scytów prawdopodobnie królewskich, którzy po prostu ich wyzyskiwali i stamtąd otrzymywali żywność.
No, czyli część jednak prowadziła osiadły tryb życia z tego.
To, co pan tutaj przedtem powiedział, tutaj te ludy składały się z różnych elementów, o których my dokładnie nie wiemy. Sprawy etniczne to są sprawy właściwie nie do rozgryzienia. I tworzenie etnosów to jest zwykle, jak to się mówi, konstrukty zrobione przez historyków bardziej niż coś, co jest rzeczywistością na samym początku przynajmniej. Także obecność Scytów, oraczy i rolników nie powinna nas dziwić. Ci Scyci, o których wiemy dzięki właśnie między innymi Herodotowi, ale przecież i inni opisywali to przez aż do samych początków naszej ery, tak naprawdę no, podkreślali to, że byli świetnymi wojownikami, świetnymi jeźdźcami. I że to, co było może trochę bardziej charakterystyczne dla Scytów, oprócz ich wspaniałego wyposażenia, no, ten łuk, ten typ, no, ten łuk się utrzymuje aż, no, chociażby do, nasi bratankowie Węgrzy używali to w X wieku, kiedy napadali na Europę i plądrowali ją straszliwie. To, co jest, przynajmniej mnie zafascynowało z jednej strony, ostatnimi laty było dużo hałasu o tym, że słynny szkielet wyposażony w broń z Birki, wikińskiej Birki w Szwecji, to jest kobieta, a nie mężczyzna, co jest niestety nie tyle fejkiem, ile niedokładnością badaczy. W każdym razie odkrycie...
Jednak mężczyzna.
No, absolutnie. Zafascynowanie tą sprawą mass mediów spowodowało, że się szukało coraz więcej szkieletów, które uważano za męskie, ponieważ było wyposażone w broń, a w rzeczywistości to były kobiety. Jakoś słabo podjęło się to, co było najwyraźniej, przynajmniej typowe, nie, może nie dla wszystkich Scytów, ale jednak obecność kobiet, które zdecydowanie były wojownikami. Które wojowniczkami, przeproszeniem.
Ale podobno traktowali kobiety z lekceważeniem, podobno wozili te rodziny na takich wielkich wozach, targali za sobą na te wojny. Podobno kobieta nie miała nic do powiedzenia.
Pewne grupy należące do arystokracji miały się trochę lepiej, jak zwykle.
Jak zwykle. Ale ja chcę wrócić, panie profesorze, by uparcie do tego pytania. W jaki sposób oni prowadzili tę walkę, że musieli mieć jakiś specyficzny, szczególny system prowadzenia przecież w 513 roku przed naszą erą rozgromili potężną armię króla Persji Dariusza I. I jak to jest w ogóle możliwe? Dariusza I, wojownika, jednego z największych w tym czasie.
Persów co pewien czas się jednak udawało uspokoić. Tutaj konnica wspaniała. Nie zapominajmy, że jednak oni, będąc koczownikami, przede wszystkim wykształcili swój sposób walki na koniach. I robili to w sposób absolutnie fenomenalny. Te wszystkie stare i potem jeszcze w młodszych, u innych ludów koczowniczych strategie działania polegały bardzo często na tym, że oni atakowali, potem nagle zaczynali uciekać, wrogowie ich gonili, oni zatrzymywali się nagle i dochodziło do czystej rzezi. I to się powtarza nieustannie. Czy mieli większe ilości piechoty?
Tak. Ciężko tutaj mówić o jakichś stosunkach liczbowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład tych zagonów czy wczesnych armii scytyjskich. Niemniej źródła czy ikonograficzne, chociażby pochodzące z Grecji klasycznej, czy także pewne źródła pisane potwierdzają, że Scytowie niekiedy prowadzili walkę poprzez wojowników spieszonych. Niemniej to właśnie nastawienie się na lekką konnicę, konnicę wyposażoną w łuk refleksyjny oraz całą paletę broni służącą do walki bezpośredniej, to było dla Scytów charakterystyczne i to budziło postrach zarówno u ludów osiadłych, ludów wysoce cywilizowanych świata śródziemnomorskiego, blisko wschodniego, jak i u ludów pozostających w epoce, w czasach prehistorycznych, ludów epoki brązu, wczesnej epoki żelaza, w Europie Środkowej i w Europie Środkowo-Wschodniej.
Scyt zrośnięty z koniem. Taki obraz się rysuje tego wojownika, że zawsze, prawie zawsze na koniu.
Jest to charakterystyczne dla wszelkich kultur wielkiego stepu euroazjatyckiego, wszelkich kultur koczowniczych. Bez konia nie ma na stepie życia. Koń jest podstawą gospodarki. Koń zapewnia mobilność, koń zapewnia pożywienie, koń zapewnia mleko, koń zapewnia kumys, koń zapewnia skórę, koń zapewnia kości na opał. Koń jest wyznacznikiem statusu, koń jest towarzyszem w boju, towarzyszem życia codziennego. Koń jest nieodłącznym elementem życia wszelkich koczowników, zwłaszcza tutaj w rejonie Wielkiego Stepa Eurazjatyckiego. Stąd też u ludów osiadłych, u ludów, czy to pochodzących z kręgu greckiego, heleńskiego, czy to u ludów bliskowschodnich, ten wizerunek jeźdźcy na koniu był tak przemożnie akcentowany, był tak podkreślany i tak jednoznacznie łączony ze Scytą. Scyta to jeździec.
Wiadomo, że Krym, całe Zakaukazie, część Kazachstanu opanowali Scytowie i stanowili jedną z największych, jeżeli tak można powiedzieć, potęg ówczesnego świata. A jednak w końcu, dlatego tak dopytuję, jak oni walczyli, bo pokonali Dariusza, ale w końcu ktoś ich dopadł. W 339 roku przed naszą erą macedoński król Filip II, ojciec Aleksandra Wielkiego, jednak ich pokonał, jednak ponieśli klęskę. Ich władca Ateas zginął. Czy to był początek końca państwa Scytów? Czy właściwie co się z nimi stało? Dlaczego oni potem, no jeszcze to trwało, ale później coraz bardziej znikali, ginęli w mrokach dziejów, znikali z kart historii. Jak to się stało?
Oni od razu po...
Się nie odrodzili po
od razu po Filipie nie zniknęli, nie zostali zniszczeni
całkowicie. No właśnie
mówię,
że to trwało jeszcze.
Ale to trochę jeszcze potrwało. Natomiast wszystkie państwa prędzej czy później muszą, zwłaszcza te państwa, widzimy to szczególnie u koczowników, że oni przychodzą, plądrują, żyją stulecie po stuleciu i potem znikają. Tutaj właśnie mamy przykład Awarów z VI i VII i VIII wieku, prawda? prawda, którzy tak najeżdżali i niszczyli południową Europę. No i co z tego wynikło? No właśnie zostało zapisane w powieści Wremiennych Let pierwszej kroniki ruskiej. Zniknęli jak obrowie, jak awarzy. I to samo było ze Scytami, tylko że Scytowie zostawili po sobie niesłychaną pamięć, niesłychane rzeczy, które odkrywamy co pewien czas.
I właśnie o tym teraz porozmawiamy, czyli o tym, czy archeologia potwierdza te przekazy ze źródeł pisanych. Co, gdzie odkryli archeolodzy?
Zaczynając ten wątek, chciałbym wprowadzić dwa pojęcia. Prahistorii i protohistorii. Lud scytyjski, kultury scytyjskie to w zasadzie z archeologicznego punktu widzenia kultury prahistoryczne. Co to oznacza? Oznacza to, że są to społeczności, które same nie wytworzyły systemu pisma, same nie zapisywały swoich dziejów, dlatego wszystko, co o nich wiemy, generalnie wiemy ze źródeł materialnych. Przy czym tutaj archeolodzy ukuli kolejny termin protohistorii. Protohistoria to termin dotyczący tych ludów, które rzeczywiście pozostawały na etapie prehistorycznym, na etapie niepiśmiennym, ale dużo wiemy o nich właśnie dzięki źródłom pisanym pochodzącym z ościennych cywilizacji czy z ościennych kręgów kulturowych. Stąd też ta wczesna epoka żelaza, o której mówimy, to jest jak najbardziej okres protohistorii. I tutaj źródła pisane, co jest dość wyjątkowe ze względu na charakter antycznych źródeł pisanych, gdzie twórcy, czy to Grecy, czy Rzymscy, czy z innych kręgów, opisując społeczności tak zwane barbarzyńskie, czyli niecywilizowane niż śródziemnomorskie, oni za każdym razem porównywali je do siebie. Czyli opis miał służyć na potrzeby wewnętrzne. Księgi Herodota miały służyć na potrzeby Greków, nie na potrzeby Scytów. Dlatego często jest tam sporo ówczesnej propagandy, sporo przekłamań, sporo nieścisłości, które były zamierzone. W wypadku jednak Scytów możemy powiedzieć, że sporo informacji od Herodota, naprawdę znaczna część, archeologicznie się potwierdziła. Możemy tu mówić chociażby o obrządku pogrzebowym Scytów. Herodot w IV Księdze Dziejów bardzo szczegółowo opisuje charakter i przebieg pochówku królewskich przedstawicieli ludu Scytów. Mówi o obwożeniu zmarłych na wozach pomiędzy krainami, pomiędzy poszczególnymi Scytami. Mówi o kopaniu głębokiej jamy, składaniu tam darów grobowych, składaniu tam przedmiotów właśnie wykonanych ze złota. Mówi o ofiarach z ludzi, ofiarach z koni. I w końcu
właśnie te konie w tych grobowcach czasami odnajdywano ponad jednego z pogrzebanych tam arystokratów, tak to nazwijmy, scytyjskich, znajdowano czasem ponad 20 koni.
I 50 w największym kurhanie, 360 koni.
Dlaczego oni tyle koni zabijali?
Bo to był pokaz prestiżu tego władcy. To był też... To było też udowodnienie wszystkich klanów, czy wszystkich członków danej społeczności tego, jak przywiązani są do lokalnej tradycji, do tradycji tego władcy, do jego rządów. Archeologia to bardzo dobrze potwierdza. To, co widzimy u Herodota, mówimy o tych ofiarach z koni, mówimy i znajdujemy je w grobowcach.
Ale kobiety też.
Kobiety też.
Żony.
Przy czym taka ciekawostka w badanym przez polskich archeologów, najpierw jeszcze w XIX wieku przez Gottfrieda Ossowskiego, a pod koniec lat 90. przez archeologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez profesora Chochorowskiego w Wielkim Kurhanie Ryżanowskim, tam mamy obok jamy grobowej, notabene jednego z ostatnich, najmłodszych władców scytyjskich, ten grób datowany jest na pierwszą połowę III wieku przed naszą erą, tuż przy połowie III wieku, około 260 roku przed naszą erą, tam obok jamy grobowej, gdzie złożony był przedstawiciel elity, mężczyzna, prawdopodobnie ten władca, mamy bogaty strój scytyjskiej kobiety, ale bez pochówku. Kobieta, prawdopodobnie jego żona lub nałożnica, domniemuje się, że funkcja królewskiej kapłanki też tutaj wchodziła w grę, została złożona w tym kopcu nieco później. Ciężko jest to odczytać ze źródeł archeologicznych, z przekazu archeologicznego. Wydaje się, że mogło tu minąć nawet kilka lat pomiędzy jednym pochówkiem a drugim. Ale jest to raczej wyjątek od reguły. Rzeczywiście w grobach znajdujemy, w tych słynnych grobach podkurchanowych znajdujemy pochówek główny oraz towarzyszące im pochówki. Czy to ludzi interpretowanych jako słudzy, czy jako nałożnice. Tych interpretacji jest sporo, one się wzajemnie też nie wykluczają.
Rosyjski archeolog Czugunow na początku XXI wieku odkrył w komorze grobowej Kurhanu Arżan II mumie wodza i jego małżonki, prawda? I były wyposażone w setki, tysiące, dziesiątki tysięcy wyrobów ze złota oraz wiele innych cennych przedmiotów. Po prostu wszystko, co było najcenniejsze, zostało pochowane razem z tym wodzem. I ten kurhan pochodzi z okresu wczesno-scytyjskiego i jest datowany na drugą połowę VII wieku przed naszą erą. Konie, kobiety. Po co tyle złota pakowali w te groby?
No, złoto najwyraźniej było ważne dla nich. Musiało być naprawdę ważne, jeżeli składali tego tak dużo do grobów.
Ale tyle arcydzieł pogrzebali.
No, dla nich to nie odgrywało żadnej roli, absolutnie żadnej. Tutaj jest tylko i wyłącznie wartość jako przedmiot, który prezentuje prestiż, ale również sprawy związane z wyobrażeniami religijnymi, z magią. Scytowie musieli mieć niesłychane, jakieś rozbudowane wyobrażenia o wartości magicznej srebra, złota, bo inaczej by
oni mieli słabość do złota szczególną.
No, chyba wszyscy mieli z chwilą, kiedy się zorientowano, co to jest złoto warte. I co to jest warte. I no, jak wiemy do dzisiaj, to wszystko jest nadal uważane za jeden z najważniejszych metali wartościowych. To wszystko, co widzimy u scytów, jest z jednej strony ta ilość oczywiście robi wrażenie odpowiednie dla nas, gdzie no, my byśmy się zastanawiali, czy rzeczywiście zostawić złotą obrączkę u nieboszczki albo u nieboszczyka, prawda? Najczęściej się jednak zdejmuje. Dla nich to było zupełnie czymś innym, kompletnie czymś innym. Oni myśleli w inny sposób. Zresztą aż do czasów już zupełnie historycznych. Chociażby moi ukochani Wikingowie robili dokładnie to samo. Składano masę srebra przede wszystkim, ale no, na przykład jeszcze w VI wieku masę złota brano i wrzucano do najbliższej wody jako ofiarę dla bogów. I to wszystko jest tą starą tradycją myślenia tego rodzaju, którą reprezentują chyba za przeproszeniem na maksa właśnie Scytowie.
Ja jeszcze chcę wrócić do tego kurhanu Arżan, ponieważ on jest podobno nadzwyczajny. Co w nim jest takiego nadzwyczajnego poza tym tą nieprawdopodobną ilością złota i tymi mumiami, czyli mumifikowano ciała, prawda? Co tam jeszcze odkrył ten rosyjski archeolog Czugunow?
Tak, jeśli chodzi o wspomniany kurhan Arżan I, to on właśnie znajduje się tuż przy Ałtaju, tam w kraju Tuwa, skąd dzisiaj sądzimy, że te kultury typu scytyjskiego się wywodzą, tam się ukształtowały. I kurhan Arżan I dzisiaj już jest datowany nieco wcześniej, właśnie na przełom już IX i VIII wieku przed naszą erą. Mówi się o około 800 roku przed naszą erą. Jest to tyle wyjątkowe, że tam mamy ofiary z ludzi, mamy niezwykłą konstrukcję wewnętrzną tego kurhanu z różnymi elementami drewnianymi. Mamy całkiem pokaźny monumentalizm. Mamy tutaj kilkadziesiąt metrów średnicy tego kurhanu. Ale po raz pierwszy mamy tam ukształtowaną tak zwaną triadę scytyjską. Wyposażenie wojownika, elementy rzędu końskiego oraz złote ozdoby w tak zwanym stylu zwierzęcym. I styl zwierzęcy, styl ozdób, który właśnie wykonany jest najczęściej ze złota, a także z elektronu, czyli stopu złota i srebra, tuż pod wpływem rzemieślników greckich nadczarnomorskich, na przykład z kolonii greckiej w Olbii, to ten Wspomniany styl zwierzęcy jest czymś charakterystycznym dla świata scytyjskiego. On niejako wyznacza ramy sztuki scytyjskiej. Mamy przedstawienia dzikich zwierząt, mamy przedstawienia głównie zwierząt drapieżnych, zarówno zwierząt rzeczywistych, jak i zwierząt fantastycznych. Sporą rolę odgrywają tutaj przedstawienia ptaków drapieżnych, lwów, innych dużych kotowatych, czy gryfów.
Właśnie, gryfy.
Gryfy wspomniane są przez Herodota. On pisze, że za najdalszym z ludów mieszkających za Scytią jest kraina gryfów, w której wspomniane gryfy, czyli hybrydy lwa i orła, mają strzec pokaźnych zasobów złota. I co ciekawe, jest to pewne odbicie rzeczywistości. Oczywiście już w czasach heleńskich zmienione w mit i ten mit Herodot przyjmuje i powiela w swojej pracy, ale ma to bardzo wyjątkowe odbicie w źródłach archeologicznych, gdyż wiele aplikacji, wiele ozdób właśnie wykonanych w stylu zwierzęcym przedstawia gryfa. Gryfa rozszarpującego na przykład konie, rozszarpującego bydło, czy inne zwierzęta roślinożerne. Słynny pektorał, taki napierśnik złoty z kurhanu Tołstaja Mogiła w Ukrainie także przedstawia te sceny rozszarpywania konia przez dwa gryfy. Więc te gryfy gdzieś tutaj w tej rzeczywistości musiało istnieć wyobrażenie tych oczywiście mitycznych stworzeń.
Herodot Halikarnasu, który osobiście podróżował do Scytii jeszcze zanim Dariusz I zaatakował Scytów, w swoich dziejach odnotował znamienne słowa władcy Scytów Idan Tyrsosa. My, Scytowie, cytuję, nie mamy ani miast, ani uprawnej ziemi, żeby zbyt śpieszno nam było wdawać się z wami w walkę. Jednak posiadamy przecież groby naszych ojców. Nurze więc, odszukajcie je i spróbujcie zburzyć. Wtedy poznacie, czy będziemy z wami o te groby walczyć, czy nie. A jednak mówi, że nie mają miast, nie mają uprawnej ziemi, a jednak te ziemie uprawiali, a jednak podobno wczesne scytyjskie miasta na stepach leśnych mają dość pokaźne rozmiary i są otoczone wałami i fosami. Często wnętrza wypełnia obszar z takimi dodatkowymi fortyfikacjami, czyli akropol. Podobno mury niektórych tych budowli miały nawet grubość 12 metrów. To były jakieś potężne twierdze, czyli jednak ja rozumiem, że on tak prowokował Dariusza i udawał, że są niepokonani, a jeżeli ktoś naruszy groby ich przodków, to dopiero zobaczy, co się będzie działo. A jednak okopywali się, że tak powiem, czyli budowali te potężne twierdze, panie profesorze.
No niektórzy Scytowie rezygnowali z życia koczowniczego i osadzali się.
A co, spodobało im się życie takie, jak Grecy prowadzili?
Dlaczego
Persowie?
Nie? Dlaczego nie? Wielu koczowników skończyło właśnie w miastach. Bułgarzy na przykład, kiedy przybyli do Słowian w obecnej Bułgarii, to byli koczownikami, a skończyli jako wielkie carstwo. To samo było ze Scytami. I wcale się nie należy dziwić. Miasta greckie nad Morzem Czarnym, no to było coś. Oni musieli widzieć wspaniałość tych miast.
Musiało im to imponować?
Na pewno im imponowało. Zresztą złotnicy Greccy produkowali dla nich najwspanialsze rzeczy ze złota. Przecież duża część tego, co my nazywamy złotem scytyjskim, to jest pracy greckiej.
Ale czy oni to zamawiali w cudzysłowie, czy grabili to złoto?
Nie. Najwyraźniej było widać, że to na przykład ten wspomniany, chyba najwspanialszy zupełnie naszyjnik jest klasycznej greckiej roboty. Scyta nigdy by w ten sposób tego nie zrobił. Jest zbyt naturalistyczna sztuka.
Jest bardzo wiele charakterystycznych cech na tych złotych artefaktach, absolutnie wprost kojarzących się ze scytami.
Scytowie bardzo stylizowali swoją sztukę, natomiast Grecy byli bardziej realistyczni. I to od razu widać, co jest greckie. Na pewno zamawiali również coś, co było bardziej w stylu scytyjskim. Część na pewno sami robili też, ale z chwilą, kiedy spotkali się z Grekami, Grecy byli w stanie zrobić absolutnie wszystko. I to, co oni robili, musiało to niesłychanie zafascynować scytów. Inaczej by nie przyjmowali tego rodzaju sztuki, która w gruncie rzeczy była im obca. Stylistyka była im obca. Ponieważ Grecy robili to, motywy były scytyjskie, ale wykonanie było greckie.
Skoro w tych grobowcach, o których panowie mówią, w tych scytyjskich grobowcach były tysiące tych złotych artefaktów, to o czym mówił pan Paweł Dziechciarz, to czym oni płacili na Boga tym Grekom, że tak lekką ręką grzebali te skarby razem ze swoimi wodzami czy królami zmarłymi?
No wszystko, całe złoto nie znikało do grobu. Naplądrowali się. Złota było dużo.
Czyli to, co nakradli.
Tym się zajmowali.
To może mały głos, polemiczny. Także zakłada się, że scytowie pośredniczyli w handlu produktami rolnymi na przedpolu Morza Czarnego. Wiemy, że stepy nadczarnomorskie to jeden z najżyźniejszych obszarów na całej Ziemi. Był także wykorzystywany rolniczo w czasach epoki żelaza, w czasach pierwszego tysiąclecia przed naszą erą. Same kolonie greckie, jak chociażby wspomniane Olbia, one pośredniczyły, mówiąc dzisiejszym językiem ekonomicznym, one były kolejnym stopniem w pośrednictwie handlu wyrobami rolnymi, rozsyłając je do macierzystej Grecji, macierzystej Hellady. Stąd też poza bogactwami zdobytymi w wyniku wypraw łupieżczych, także to pośrednictwo w handlu produktami rolnymi od w jakiś sposób uzależnionych od siebie ludów czy społeczności kultur strefy leśno-stepowej, to mogło także zapewnić scytom jakieś przychody. O samym rolnictwie ówczesnych społeczności wiemy stosunkowo niewiele. Ciekawa jest wzmianka o scytach rolnikach i scytach oraczach u Herodota. Te pojęcia były już dzisiaj wspomniane podczas naszej rozmowy. I tutaj wielu badaczy upatruje właśnie te ludy, które były w jakiś sposób poddane scytyzacji, czyli przyjęły scytyjski model kulturowy, ale po tej pierwszej fali najazdów scytyjskich, pierwszej fali po przybyciu scytów, one w jakiś sposób wracały do swoich tradycyjnych zajęć, zachowując niektóre elementy scytyjskie. To właśnie głównie te społeczności były odpowiedzialne za wspomniane wcześniej osiedla obronne, jak to olbrzymie grodzisko bielskie o ponad 4000 hektarach powierzchni i 3 akropolach, czy inne grodziska, równie imponujące, o kilkudziesięciohektarowej powierzchni.
Wspomniał pan o tych grodziskach. To wróćmy jeszcze na sekundę do tego, czym był Neapol scytyjski? Czym się charakteryzował? Co to było za miejsce? Jakie miało znaczenie dla scytów?
Neapol scytyjski, jeśli dobrze się nie mylę, to stanowisko archeologiczne, które położone jest w okolicach dzisiejszego Symferopola na Krymie. I była to domniemana stolica scytów, ale nie w czasach, o których pisze Herodot, ale w czasach nieco późniejszych, gdy po najeździe kolejnego ludu koczowniczego, po najeździe Sarmatów, który wyparł scytów w zasadzie jedynie na Krym i na jego przedpola, to na właśnie obszarze Krymu scytowie założyli quasi-państwo, za którego stolicę uznaje się ten Neapol scytyjski. I było to miejsce, które było swego rodzaju osiedlem obronnym, kolejne z osiedli obronnych, które powtarzało pewien schemat. Mamy wały ziemne, konstrukcji ziemno-drewnianej czy ziemno-kamienno-drewnianej. By usypać taki wał, musimy mieć materiał. Dlatego też każdemu, niemal każdemu wałowi pradziejowemu towarzyszy fosa. Mamy tutaj już dość imponujące konstrukcje obronne. Tak jak w wielu innych osiedlach obronnych kręgu scytyjskiego, tak i tutaj imponująca podstawa, kilkanaście metrów, kilka metrów zachowanej wysokości do czasów dzisiejszych, odpowiednio więcej w czasach starożytnych.
Które z tych odkryć archeologicznych, scytyjskich było najbardziej spektakularne, najważniejsze dla historii dziejów?
Wydaje mi się, że odkrycie na Syberii zachowanych ciał scytów z tatuażami, to zrobiło ogromne wrażenie. Pan zna się chyba najlepiej na tym.
Tak, mówimy tutaj o kulturze Pazyryk na Ałtaju, gdzie znamy, tak jak z innych terenów objętych osadnictwem ludności kręgu scytyjskiego, znamy oczywiście monumentalne grobowce kurhanowe. Przy czym jamy grobów pazyryckich, one były wkopane poniżej głębokości wierzchniej zmarzliny. Co to oznacza? Oznacza to, że materiał organiczny, ciała ludzkie, tkaniny, przedmioty ze skóry, z drewna, z kości rogu poroża, wiele różnych innych materiałów mogły się zachować.
I tutaj wprowadzę... Się konserwowały.
Konserwowały, tak. Bo były raz zamrożone i nie rozmroziły się przez 2,5 tysiąca lat. I tutaj może wprowadzę jakiś pewien archeologiczny wątek, coś, z czego zdajemy sobie sprawę, ale może warto to jeszcze podkreślić. Archeolodzy korzystają z niezwykle niewielkiego wycinka dawnej rzeczywistości, dawnej kultury materialnej, właśnie ze względu na stan zachowania, na stopień zniszczenia tych przedmiotów, które później stają się obiektami naszych badań. W przypadku kurhanów pazyryckich było o wiele lepiej. Mówiąc o wiele lepiej, możemy powiedzieć, że było z archeologicznego punktu widzenia po prostu wspaniale. Mamy zachowane szczątki ludzkie, mamy zachowane osoby, które były poddane pewnego rodzaju mumifikacji, zgodnie z opisem sporządzonym przez Herodota. Kolejna wzmianka w źródłach pisanych, która potwierdza się dla rejestru archeologicznego. Mamy tatuaże, mamy z tamtych kurhanów znane ziarna konopi indyjskich. Wiemy z przekazów Herodota, że scytowie lubowali się w paleniu ziaren konopi na rozgrzanych kamieniach. Miały ku temu służyć specjalnie przygotowane namioty wykonane z wojłoku. Taka sakiewka z ziarnami konopi jest znana z kurhanów scytyjskich, właśnie z tych zamrożonych. Mamy elementy rzędu końskiego, mamy pierwsze na świecie dywany, mamy sporo przedmiotów jedwabnych, także pochodzących z Chin, bo wpływy koczownicze także docierały na drugą część masy lądu euroazjatyckiego. Stąd też te odkrycia dokonane na Ałtaju są uznawane przez UNESCO za jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych XX wieku. Stąd też naszym wspólnym zdaniem z panem profesorem są to chyba najważniejsze odkrycia związane w ogóle z scytami.
A co przedstawiały te tatuaże?
Tatuaże nawiązywały do stylu zwierzęcego. Mamy przedstawienia zwierząt drapieżnych, mamy przedstawienia geometryczne, zgeometryzowane przedstawienia zarówno roślinne, jak i zwierzęce. Mamy elementy punktowe, przy czym znowu mamy te zwierzęta. Mamy przedstawienia panter, mamy przedstawienia zwierząt jeleniowatych, które również odgrywają istotną rolę w kulturze scytyjskiej. Wyraźna zbieżność, wyraźna korelacja między sztuką mobilną, sztuką złotniczą, scytyjską, a między naszymi tatuażami.
Scytowie jako koczownicy i pasterze nie mieli chyba świątyń i kapłanów, może najwyżej szamanów. Jakie były ich wierzenia religijne? W co wierzyli? Czy w ogóle czcili jakichś bogów? Czy w ogóle mieli jakąś religię?
Herodot podaje, że scytowie wierzyli w wiele bóstw i wymieniając te bóstwa, przyrównuje je do konkretnych bóstw z panteonu greckiego. Przy czym nie jest to takie oczywiste.
Ale właśnie. Czy znowu zapożyczone, czy ich autorskie własne?
Myślę, że chodzi tu o zupełnie inny mechanizm. Chodzi o to, moim zdaniem, chodzi o to, że to Herodot, opisując ich wierzenia, to on przyrównuje je do tego, co sam zna ze swojego podwórka. Mówiąc o przykładowo o Bogu Niebios, porównuje go automatycznie i mechanicznie do Zeusa. Jest to zabieg, kolejny zabieg charakterystyczny dla piśmiennictwa antycznego. Podobnie robili Rzymianie, opisując na przykład bóstwa germańskie. Także przyrównywali je do znanych sobie bóstw panteonu łacińskiego.
No, wszystkim nigdy nie było żadnego ludu, który nie miał religii, prawda? Zwykle się mówi, że koczownicy mają właśnie religię animistyczną, zwierzęta. Na pewno, ale z chwilą, kiedy oni wchodzą w świat, gdzie są wspaniałe miasta nadbrzeżne, nad Morzem Czarnym, Greków ze swoją wspaniałą, bogatą, niesłychanie religią, mitologią, którą Europa się zachwycała aż do dzisiaj, no teraz może już bardziej mitologią germańską niż grecką, ale to jeszcze raz pokazuje, no, jeżeli chodzi o tą germańską, to tutaj też mamy niesłychane dominacje motywów zwierzęcych i były wręcz podejrzenia, że ta z późnego Rzymu motywy sztuki, pierwszej sztuki germańskiej, to były wpływy jeszcze gdzieś tam z czasów scytyjskich. Co, no, jest jakaś możliwość, ale może nie całkiem. Chyba w zeszłym roku Rosjanie znaleźli chyba nawet na zdobytych terenach, ale nie jestem pewien, w czasie wykopalisk znaleźli srebrny przedmiot, na którym była przedstawiona, jak to dziennikarze powiedzieli, topless, bogini scytyjska. No to by raczej pokazywało na wpływy greckie.
Tak, wtedy wszystkie greckie boginie, prawie wszystkie, występowały topless. Nikogo to nie dziwiło.
No raczej nie. Także no, tutaj na pewno widzimy jakąś mieszankę, jak zwykle, i wpływy. Religia była zbyt poważną rzeczą, żeby ją odstawiać na bok i nie przejmować się specjalnie. To była rzecz wręcz podstawowa. No i wpływy, nie zapominajmy o tym, że ludy irańskie były znane ze swoich wyobrażeń religijnych. Na skalę, która czasami jest zaskakująca dla nas, ale nie powinna, dlatego że wpływy irańskie na przykład na języki słowiańskie są znane. No, chociażby słowo niebo i Bóg są pochodzenia irańskiego.
Mówiąc o kulturze duchowej scytów, powinniśmy wspomnieć o tym, że funkcjonowali u nich swego rodzaju wróżbici, co też jest potwierdzone w źródłach pisanych. I znamy ze źródeł archeologicznych miejsca obrzędowe, które zlokalizowane są właśnie na tych scytyjskich grodziskach, na majdanach scytyjskich grodzisk, tak zwane zolniki, gdzie miały odbywać się różnego rodzaju obrzędy, rytuały, libacje związane z spożywaniem mięs, ze spożywaniem wina, napojów alkoholowych. Same ofiary z mięsa, ofiary z koni są też znane ze źródeł pisanych właśnie od naszego Herodota, co znowu pokrywa się w pewien sposób ze źródłami archeologicznymi. Wspomniane przez Herodota kotły są jednym z charakterystycznych znalezisk związanych z kulturami scytyjskimi. Kotły wykonane z blachy brązowej czy blachy z innych stopów miedzi na jednej lub trzech podstawach. To coś, co pojawia się także u Herodota.
A co odkryli polscy archeolodzy w latach 90. Pan już o tym wspominał, panie Pawle, pod kierunkiem profesora Jana Chochorowskiego w Ryżanówce na Ukrainie.
W Ryżanówce zlokalizowany jest jeden z kurhanów książęcych, czy królewskich. To jest kurhan o monumentalnych rozmiarach, tak? I domniemanym monumentalnym wyposażeniu. Tak w archeologii określamy kurhany typu królewskiego. Odkryto tam wiele elementów związanych z kulturą materialną scytów, przy czym pierwsze badania były prowadzone jeszcze u schyłku XIX wieku przez jednego z pionierów polskiej archeologii, pana Osowskiego. On jednak nie trafił na komorę grobową, nie dokopał się tam i kurhan przez to pozostał nienaruszony wraz ze swoimi skarbami. I to też, o ironio, odstraszyło potencjalnych rabusiów. Jeżeli archeolodzy nic nie znaleźli i przekopali kurhan, to znaczy, że nie warto podejmować trudu. Dogłębna analiza dokumentacji z tamtych badań, czy przekazów z dzienników badań, pozwoliła badaczom krakowskim domyślić się, że być może nie jest to kurhan, który odkrył przed nami wszystkie swoje tajemnice. I w 1995-1996 roku profesor Chochorowski, prowadząc badania, odkrył tam bogaty pochówek wraz z towarzyszącymi mu innymi pochówkami, wspomnianym strojem, aplikacjami stroju księżniczki bądź kapłanki scytyjskiej. Mamy oczywiście elementy związane z wyposażeniem łuczniczym, mamy przepiękne metalowe naczynia, importy ceramiki greckiej okresu helenistycznego. Stąd też świetnie ten kurhan i jego wyposażenie wpisują się w to, co rozumiemy jako kurhany królewskie. Ja już chyba wspomniałem to wcześniej, ale warto zaznaczyć późną chronologię tego znaleziska, późne jego datowanie, około połowy III wieku przed naszą erą, czy sam koniec pierwszej połowy III wieku przed naszą erą. I są to czasy, kiedy ta dominacja scytyjska na stepach nadczarnomorskich kończy się wraz z najazdem ludów sarmackich. Więc w literaturze funkcjonuje takie określenie, także w rozmowach kuluarowych, archeologicznych, że ten wielki kurhan z Ryżanówki jest ostatnim, najpóźniejszym wielkim kurhanem królewskim Scytii.
A niektórzy twierdzą właśnie, już też to w naszej rozmowie się przewinęło w którymś momencie, że Scytowie byli spokrewnieni z innym ludem stepowym, czyli właśnie Sarmatami, którzy ich ostatecznie wyparli i sami zaczęli podbijać antyczny i potem wczesno-średniowieczny świat. A polska szlachta była przekonana, że pochodzi od Sarmatów właśnie. Zresztą starożytny geograf rzymski Ptolemeusz nazywał tereny nad Wisłą Sarmacją Europejską, prawda? Czy to odkrycie w Chotyńcu uwiarygadnia tę sarmacką legendę, czy wręcz odwrotnie?
Odkrycie w Chotyńcu, dokonane przez zespół archeologów z Rzeszowa, tak, nie ma nic wspólnego z sarmacką legendą.
Aha.
Po pierwsze, możemy tu mówić o zdecydowanie różnym podłożu kulturowym, zdecydowanie różnej chronologii i zdecydowanie odmiennym charakterze tych źródeł. Mówiąc po kolei, w Chotyńcu, to pod Jarosławiem w województwie podkarpackim.
To 2017, to całkiem niedawne odkrycie.
Tak, jedno z najważniejszych odkryć początku XXI wieku w polskiej archeologii. Jedno z najważniejszych polskich stanowisk archeologicznych, prehistorycznych, bez wątpienia. W dość już silnie zniszczonym, rozoranym grodzisku, czy może mówiąc precyzyjnej osadzie obronnej o powierzchni około 30 hektarów, odkryto zespoły znaleźć, odkryto liczne materiały archeologiczne o typowo scytyjskim charakterze. Nie mówimy tu tylko o militariach, które mogłyby nasuwać jakąś wojowniczą interpretację tego znaleziska. Mówimy tu o ceramice, mówimy tutaj o biżuterii scytyjskiej, mówimy tutaj o importowanych, co ciekawe, importowanych z Grecji amforach na wino, które no same tutaj nie przyjechały. Nie przyjechały tutaj puste, tylko przyjechały tutaj najprawdopodobniej właśnie z tym szlachetnym trunkiem. W końcu mamy tutaj wspomniany Zolnik, czyli miejsce obrzędowe związane z libacjami i z różnego typu nierozpoznanymi rytuałami, związanymi też z konsumpcją mięsa. Są to, tego typu materiały są znane tylko i wyłącznie ze świata scytyjskiego. Właśnie, najczęściej, najgłównie z tej strefy leśnej, strefy leśno-stepowej, świata scytyjskiego, czy kultur zescytyzowanych, jak grupa zachodniopodolska i inne. Stąd też badacze rzeszowscy moim zdaniem zdecydowanie słusznie, uznali to miejsce za zamieszkane przez ludność, która w swojej kulturze materialnej nawiązywała do Scytów, miała po prostu scytyjską kulturę materialną.
Ale czy to byli Scytowie, przypomnijmy, Chotyniec koło Jarosławia, czyli tak, obecne tereny Polski. Czy to byli Scytowie, czy najechali Polskę, czy tu, znaczy ówczesną, ówczesne tereny Polski i czy się osiedlili w końcu? To by wskazywało, skoro mówi pan, że to był gród, potężny obiekt grodowy.
Wracamy tutaj do samego początku rozmowy. Wspominając o Scytach, mówiliśmy z panem profesorem, że jest to pewien worek pojęciowy. Podobnie jest w wypadku mieszkańców osady obronnej odkrytej w Chotyńcu. Nie możemy ich jednoznacznie identyfikować z tymi samymi Scytami, których opisywał Herodot, którzy mieliby wyprawiać się na Bliski Wschód, którzy mieliby służyć w miastach państwach greckich jako najemnicy, jako najemni ucznicy, czy trenerzy wojskowi, trenerzy militarni. Możemy tu mówić o ludności, która przyjęła scytyjskie obyczaje. Tutaj nasuwa się pewien lud wspomniany przez Herodota, a konkretnie Neurowie, którzy mieliby zamieszkiwać ponad Scytami. Możemy to odczytać jako na północ od Scytów. Dzisiaj szukalibyśmy ich siedzib właśnie na terenie południowo-zachodniej Ukrainy, w tak zwanych leśno-stepowych ugrupowaniach typu scytyjskiego. I być może to część tych społeczności osiedliła się na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego i ich byśmy tam szukali. Szukalibyśmy tutaj raczej pokojowej obecności, ale znaleziska scytyjskie z terenu ziem polskich. W tym miejscu nie, ale znaleziska scytyjskie z terenu ziem polskich mają dwojaki charakter. Właśnie mówimy o tych odkryciach z południowo-wschodniej części Polski. Tu wspomnę jeszcze chociażby o osadzie odkrytej w miejscowości Zawada pod Połańcem, gdzie odkryto formę do wyrabiania typowo scytyjskich ozdób kobiecych, złotych zausznic, złotych czy brązowych. Ale mamy to, drugą część charakteru, drugą część związków Scytów z naszymi ziemami, a konkretnie znaleziska militarne, które grupują się zwłaszcza w zachodniej części obecnych terenów ziem polskich. I te znaleziska w postaci licznej serii grocików strzał, licznej serii grotów broni drzewcowej charakterystycznych dla właśnie naszych Scytów, mamy też czekany scytyjskie żelazne. Te znaleziska wskazywałyby, że także ziemie polskie zostały objęte najazdami owego wojowniczego ludu.
A czy, panie profesorze, czy to, co ten skarb odkryty przez chłopa, przez rolnika w 1882 roku w Witaszkowie, w województwie lubuskim
tak
obecnie,
jest, tak jest.
Czy to jest też, czy też nosi ślady kultury scytyjskiej, ta ryba 40-centymetrowa?
No to jest bardzo klasyczne scytyjskie, jak najbardziej. I to są złote rzeczy, które należały do stroju, które były częściami wyposażenia militarnego. No i to jest bardzo klasyczny styl scytyjski, także podejrzenie jest jednak, że to było prawdopodobnie jakieś lokalne miejsce pochówku. Czy to, co odkrył ten chłop w XIX wieku, to było dokładnie to, czy ktoś jednak nie wykopał tego i schował gdzieś oddzielnie, tego my nie wiemy, ale...
Że jeszcze coś poza tym, poza tą rybą, poza naszyjnikami, poza...
Bardzo możliwe. Tak, tak, to jest tak uważane za miejsce, gdzie nie powinno się znajdować scytyjskich rzeczy, że jeden z amerykańskich historyków sztuki uznał, że to jest niemieckie fałszerstwo z XIX wieku. Oczywiście nie zostało to uznane za sensowne. Także nadal się uważa, że jest to Witaszkowo, jest jednak prawdziwe, scytyjskie. A co do tych powtarzających się często grocików strzał, no one są rzeczywiście wszędzie. Ja sam byłem jeszcze jako student, kiedy kiedyś wracałem autostopem z Krakowa i stałem pod Krakowem i czekałem na okazję i nogą kopałem. Czekając niecierpliwie na zatrzymujący się auto, nagle wyskoczyło coś dziwnego. Natychmiast się pochyliłem, co to było, co był scytyjski ostrze do strzału klasyczny.
Archeolog, z brązu. Musi zawsze coś
nie zapominajmy znaleźć. Również, co związane jest z jak najbardziej z Polską, wręcz symbolicznie, że uważało się przez jakiś czas, że słynna z VIII wieku, pochodzący przed naszą erą, pochodzący gród w Biskupinie został zniszczony przez scytów, ponieważ właśnie tam znaleziono te ostrza strzału typowe dla scytów.
No właśnie, jest to możliwe. Jaki wpływ, spróbujmy spojrzeć na to perspektywicznie, jaki wpływ wywarli scytowie na historię Europy Środkowej i Wschodniej, Bliskiego Wschodu także, w okresie od VIII wieku przed naszą erą do, no powiedzmy, IV naszej ery.
Warte podkreślenia są ich zasługi w militarnych aspektach funkcjonowania dawnych społeczności, a mianowicie upowszechnienie konia w sztuce wojennej. Wcześniej Kimerowie, poprzednicy scytów, później sami scytowie, upowszechnili zarówno charakterystyczne elementy oporządzenia, jak i, co za tym idzie, charakterystyczne, bardzo konkretne rasy koni, które poddawały się dobrze szkoleniu, można je było dobrze układać i były pomocne w sztuce wojennej. Wcześniej wojowanie z konia nie było rozpowszechnione w zasadzie nigdzie na świecie, a przynajmniej nie w naszej części świata. Sam koń udomowiony został o wiele wcześniej, ale był on wykorzystywany jako środek transportu, jako element prestiżowy.
Zwierzę pociągowe.
Dokładnie, jako zwierzę pociągowe do rydwanów. Ale jazda wierzchem w kontekście militarnym nie była rozpowszechniona. Tutaj to właśnie ludy koczownicze wpłynęły na powstanie późniejszych jednostek kawalerii. To dzięki scytom możemy to zaobserwować. Co możemy mówić dalej? Możemy mówić dalej o pewnej unifikacji kulturowej bardzo szerokich obszarów euroazjatyckich i upowszechnieniu się bardzo skutecznego modelu gospodarczego, opartego na wysokiej roli konia, na dużej mobilności, na różnych typach koczownictwa i pasterstwa, który pozwolił wielu ludom przetrwać zmieniające się wtedy, a przypomnę, że pierwsze tysiąclecie przed naszą erą to czasy, kiedy kilkukrotnie załamywał się klimat w naszej części świata, to ta gospodarka pozwoliła wielu społecznościom przetrwać te trudne dla nich czasy. Oczywiście możemy mówić także o scytach jako swego rodzaju toposie występującym w relacjach wielu kultur, zwłaszcza mówimy tutaj o Grekach. Scytowie na stałe zajęli miejsce zarówno w ich historiografii, jak i byli początkiem wielu mitów, które podkreślały tą dzikość, barbarzyńskość i wywodziły się od zwyczajów realnych czy domniemanych, które były kultywowane przez naszych scytów.
Pojęcie scyt zadomowiło się w kulturze europejskiej rzeczywiście głęboko, bo jeszcze i w XVI, zwłaszcza w XVII, a już w XVIII wieku na pewno scytowie występują jako wręcz no, swego rodzaju pojęcie wschodu. Jeszcze wcześniej zaczyna się Europę Wschodnią nazywać Scytią i ta nazwa zostaje już właściwie prawie na stałe w określaniu Europy Wschodniej. No, tutaj złoto scytyjskie odegrało również ogromną rolę w podtrzymywaniu pamięci o Scytach. Nie zapominajmy, że za czasów I Rzeczpospolitej kozacy, którzy byli jednak oddzielnym, tworzącym się ludem na terenie Rzeczpospolitej, plądrowali na całego. To oni odkryli złoto w kurhanach i plądrowali na ogromną skalę. My wiemy, że również oficjalnie w początkach XVIII wieku gubernator północy Gagarin regularnie przesyłał do zbiorów Piotra Wielkiego złoto scytyjskie. To, co widzimy w ermitrażu, to jest właśnie kolekcja złota scytyjskiego Piotra I, gdzie właśnie tak gubernator Gagarin tam tak. się... No i to pojęcie scyta jako właściwie bardziej barbarzyńcy wschodniego, no odezwało się ze czasów rewolucji, prawda, październikowej, bolszewickiej, gdzie poeta Błok napisał cały wiersz o scytach i straszył Europę scytami. Także ci scytowie żyją i mają się dobrze.
Wróćmy na koniec do tej kolekcji scytyjskiego złota zagrabionej w Melitopolu. Czy panowie wiedzą, co konkretnie ukradli Rosjanie? I czy jest szansa, żeby to złoto scytyjskie wróciło tam, gdzie jest jego miejsce, skąd pochodzi?
Dokładnie nie wiemy, bo nie zostało podane całe zestawy kolekcji, które wzięto stamtąd. Na raz zniknęło, chyba już nigdy się nie pojawi z powrotem. Podejrzewam, nikt nie wyciągnie to od Rosjan. Także no może przynajmniej to, co się pokazało przed wojną, wysłano do Europy wystawę złota scytyjskiego, między innymi złota scytyjskiego, jako taką wystawę wędrowną. No i została ta wystawa, która pochodziła z Rosji. Ona została aresztowana oficjalnie i mówi się, że nigdy to już nie wróci do Rosji.
Czyli że jest to jest w jakichś muzeach europejskich?
Jest w Holandii, z tego co ja wiem.
W Holandii. Tak. Ale w Holandii też, panie profesorze, w 2014 roku była ekspozycja złota scytyjskiego,
to
pochodząca
to są te początki,
z Krymu, ale to była ta kolekcja, która w Amsterdamie była na wystawie Krym, złoto i tajemnice Morza Czarnego. Ona była przewieziona z Krymu i to były te znaleziska właśnie z Kurhanów. I to był rok 2014, kiedy była inwazja Rosji na Krym i dlatego Holendrzy nie oddali tej kolekcji po zakończeniu wystawy na Krym, tylko właśnie była w Melitopolu eksponowana. Oddali do muzeum w Melitopolu.
Mieszają się tutaj różne inwentarze muzealne. Ta wystawa, która w początkach 2014 roku trafiła do Holandii, tak. była to wystawa z Muzeum Pałacu Hanów Krymskich w Sewastopolu bodajże, właśnie na Krymie.
No właśnie,
o tym Krym był, Krym został w międzyczasie zajęty, anektowany. I ta wystawa miała już wracać do Ukrainy, ale Holendrzy postanowili, że
w tej sytuacji
nie wiadomo, komu ją oddać. I aż do zeszłego roku trwały batalie sądowe, które zostały wygrane przez stronę ukraińską. I to złoto ma trafić na Ukrainę, ale z tego, co ja się orientuję, jeszcze nie trafiło, nie. gdyż Ukraińcy muszą zapłacić 111 tysięcy euro.
Czyli to nie jest kosztów, to, co ukradli teraz Rosjanie.
Nie. Kosztów opieki nad zabytkami w Muzeum Archeologicznym w Amsterdamie. Bodajże imieniem Alana Pearsona. Samo złoto z Melitopola to był oddzielny zbiór muzealny. On pochodził głównie, to było około 4400 zabytków wykonanych ze złota z IV wieku przed naszą erą, z Kurhanu, który był odkryty bodajże w 1954 roku, przebadany, w samym Melitopolu, w północno-zachodniej części miasta. I to była zupełnie oddzielna kolekcja od lokalnego okręgowego muzeum. I ta właśnie kolekcja została pod koniec kwietnia tego roku przejęta przez Rosjan. I tu należy podkreślić, że oczywiście Rosjanie łamią prawo międzynarodowe Organizacji Narodów Zjednoczonych, a konkretnie prawodawstwo haskie z 1954 roku, z 14 maja 1954 roku, konwencję haską o ochronie dziedzictwa kultury w przypadku działań zbrojnych, która mówi, że obydwie strony konfliktu, nawet jeśli wojna nie została w oficjalny sposób wypowiedziana, z czym mamy do czynienia zarówno w 2014 roku, jak i obecnie, obydwie strony konfliktu zobowiązane są do dołożenia wszelkich starań o to, by dziedzictwo kulturowe nie uległo zniszczeniu, a bodajże punkt czwarty tej konwencji mówi o tym, że zakazane są wszelkie nieprzyjazne działania związane z dziedzictwem kulturowym, w tym kradzież. Możemy tutaj mówić o tym, że wojska rosyjskie swoim dawnym zwyczajem po prostu zabierają, co im się należy. Tak jak
nie,
widzimy.
Co im się należy, co chcą zabrać.
Tak.
Wcale im się nie należy.
Co uważają, że im się należy. No
zdobyć,
dokładnie.
Zdobyć wojenna.
Tak. Dokładnie. Ale no, dzisiejsze prawo międzynarodowe zakazuje takich zachowań. Mamy te charakterystyczne zdjęcia, gdzie wozy piechoty są obładowane pralkami, innym sprzętem AGD ukradzionym z Ukrainy. I to mogłoby się w to wpisywać. Ale ja myślę, że cała sprawa scytyjskiego złota, zarówno z 2014 roku, jak i z roku obecnego, ma drugie dno. Spójrzmy na to, jak wyglądają dążenia Federacji Rosyjskiej do pewnej unifikacji obszarów euroazjatyckich. Sama Rosja jest to wielki euroazjatycki kraj, który skupia ludność nie tylko słowiańską, ale ludność również koczowniczą ze Środkowej Azji, która w jakiś sposób jest potomkami różnych grup koczowniczych znanych ze źródeł archeologicznych i źródeł historycznych. I tego typu znaleziska, jak złoto, świetnie wpisują się w dążenia imperialistyczne Federacji Rosyjskiej. I tak jak już wielokrotnie niestety działo się to w przeszłości, także i w tym wypadku dziedzictwo archeologiczne może być wykorzystywane do realizacji jakichś celów politycznych, do wzmocniania na przykład własnej tożsamości.
W każdym razie życzę Ukrainie, żeby odzyskała swoje złoto z Scytów i żeby mogło być w pewnym momencie, jak się odbudują muzea, odbudują miasto i wszystko wróci do normy, żeby mogły być znowu eksponowane i pojedziemy tam, zorganizujemy wycieczkę, żeby pojechać i obejrzeć złoto z Scytów.
Mam nadzieję, że złoto zostaje zabrane również od oligarchów, którzy w 90-tych latach organizowali regularne plądrowanie. Podjeżdżało się do wielkiego kurhanu, otoczono wojskami z Kałasznikowa i się rozkopywało, aż się znajdowało złoto, brało się to i zachowywało dla siebie. Oligarchowie mają pełno scytyjskiego złota.
No to smutna puenta naszej rozmowy. Bardzo
nie
dziękuję.
Mieli
naszymi gośćmi byli dzisiaj profesor Władysław Duczko. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
I pan Paweł Dziechciarz, bardzo dziękuję. Gratuluję debiutu.
Dziękuję bardzo.
W Klubie Ciekawych Wszystkiego. Dziękuję także patronom, dzięki którym ta audycja mogła powstać. Witam w gronie troje nowych patronów. Są nimi państwo Joanna Clark ze Stanów Zjednoczonych, Marcin Koprowski i Michał Malinowski z Czech. Cieszę się, że dołączyli państwo do naszej ekipy darczyńców. Oto oni: Justyna Rajewska-Majchrzak, Alicja Bębenek, Iwona Zaręba, Grażyna Mas, Dorota Oleksyn, Anna Czaplińska-Nyc, Izabela Korzeniowska, Katarzyna Stanczew, Michał Szwarc, Łukasz Kopała, Wojciech Kaczmarek, Michał Dudkowski, Robert Fellman, Arek Szypicyn, Robert Witosławski, Marcin Krupa, Tomasz L., Radosław Certa, Marek Twardowski, Marian Myśliwiec, Mateusz Bajda, Grzegorz Masiejczyk, Łukasz Malinowski, Jacek Dubicki, Paweł Mazurkiewicz, Michał Kasperczak, Mariusz Nadratowski, Waldek Czeszel, Marek Kosmala, Jar Kuj, Leszek, Maciej Więcek, Jacek Staniewski, Marcin Fus, Michał Rogaliński, sklep internetowy Ekonstruktor, a także kilkoro anonimowych patronów, wszystkim darczyńcom serdecznie dziękuję. Wybrane przez siebie sumy, duże i małe, mogą Państwo wpłacać na konto patronite.pl/klcw. Chciałabym także zaprosić Państwa, już to w poprzedniej audycji mówiłam, ale ponawiam, do czynnego udziału w tworzeniu Klubu Ciekawych Wszystkiego. I tak jak obiecałam, jedną z audycji chcę poświęcić na odpowiedzi na Państwa pytania i propozycje. Kochani, otrzymałam już bardzo wiele bardzo interesujących maili. Na wszystkie odpowiem, ale jest ich jeszcze za mało, żeby przeznaczyć na te odpowiedzi no, około godziny, bo tyle trwają nasze spotkania w Klubie Ciekawych Wszystkiego. A więc czekam na kolejne, czekam. Odpowiem także, dlaczego nie podłączyłam mikrofonu do laptopa. Adres, na który Państwo mogą do mnie pisać, klub.ciekawych@gmail.com. Zapraszam wszystkich na stronę podcastu klcw.pl. Przypominam adres do korespondencji klubciekawych@gmail.com. Państwa głos naprawdę się liczy. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, że jesteście. Do usłyszenia. Hanna Maria Giza.